have a dream that one day this nation will rise up.
Jeśli nam pomożecie, no.
A kiss of the
hand. 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition.
Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe.
Machina czasu.
Lift off.
Dzisiejsza machina czasu będzie wyjątkowa. Roić się w niej będzie od bohaterek i bohaterów. Wśród nich m.in. Angelus Silesius, Jakub Beme, Adam Mickiewicz, ale także Robert Jachoda czy Karol Miarka. Rozmawiać będziemy o bibliofilstwie, książkach tych bardzo starych, oprawionych w piękne skóry czy exlibrisy i tych nieco nowszych, jak pierwsze wydanie Ferdy Durke, za które trzeba zapłacić blisko 100 tysięcy złotych. Pasja zbieractwa jest wszechpotężna, nałogowa, a ci, którym udało się zebrać setki białych kruków, podobnie jak one same, należą do rzadkości. Naszym gościem będzie felietonista i prezenter radiowy, satyryk i humorysta, poeta, kolekcjoner i bibliofil, peregrynator po przeszłości i teraźniejszości Śląska, Jerzy Ciurlok. Zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie. Konrad Wojtyła, zapraszam. Katowicach. Jurek Ciurlok. Witaj, Jurku.
Kłaniam się, witam. Witam ciebie, Konradzie, serdecznie. I witam oczywiście słuchaczy Radia Szczecin. Jest mi niezwykle miło, że mogę już po raz drugi gościć na antenie szczecińskiej.
Umberto Eco mawiał, że ten, kto czyta książki, żyje podwójnie. Pytanie jest takie, jak żyje ten, który książki zbiera?
O, to żyje niezwykle ciekawie, niezwykle interesująco i niezwykle pasjonująco, dlatego że zbieranie książek to z jednej strony troszeczkę zajęcie detektywistyczne, dlatego że to się wiąże i z poszukiwaniami, a potem z odkrywaniem różnych rzeczy, które z tymi książkami się wiążą. To są rzeczy, które są w tych książkach zawarte, ale to są również historie tych książek, bowiem losy wielu książek są niezwykle interesujące. Zresztą powstawało na ten temat troszeczkę filmów również, takich nieco sensacyjnych, oczywiście przekoloryzowanych, ale coś jest na rzeczy. Ja pomijam całą zawartość książek, bo przecież książki kupuje się po to, żeby zapoznać się z ich zawartością. Ale bibliofile, zbieracze książek kupują również książki po to, żeby je mieć po prostu. Posługując się takim kolokwialnym określeniem ze starego dowcipu, są książki w celu czytania i są książki w celu mania. I bibliofile bardzo często właśnie mają takie książki w celu mania, których się nie czyta, ba, nawet nie należy ich otwierać zbyt często, bo jest to dla tych książek śmiertelne zagrożenie. Ja myślę, że o tym sobie jeszcze opowiemy. Chciałem zacząć od czegoś, co by połączyło nas nie tylko drogą radiową, nas, Śląsk i Pomorze, Szczecin. Powiem, że miałem z tym pewnego rodzaju problem. Tak przeszperałem swoją bibliotekę dosyć zasobną i no owszem, znalazłem przepiękne jezioryty Minstera XVII-wieczne prezentujące zamek książąt szczecińskich. Zresztą na podstawie tych jeziorytów ten zamek po wojnie został odbudowany. Znalazłem jakiś taki rodzaj pamiętnika, a jednocześnie księgi handlowej XVIII-wiecznej, gdzie właściciel tej księgi, mieszkaniec Pomorza, przejściowo również Szczecina, zapisywał różne swoje transakcje, przypadki, które mu się zdarzały, ale nie mogłem znaleźć niczego takiego szczególnego. I oto to coś przyszło do mnie dzisiaj. Przyszło pocztą, ponieważ no, ja sobie na urodziny mam zwyczaj kupować jakąś nową książkę, a urodziny niedawno miałem, więc kupiłem sobie taką książkę zatytułowaną Grotowski and Company. Autorem tej książki jest Ludwik Flaschen i ta książka opowiada całą historię wszystkich teatrów Jerzego Grotowskiego, jakie one po kolei były. A jak wiadomo, Jerzy Grotowski działał na Śląsku, początkowo na Górnym Śląsku w Opolu, a potem w stolicy całego Śląska, czyli we Wrocławiu. I w tej książce na pierwszej stronie znalazła się taka oto dedykacja. Panu Antoniemu Liberze na pamiątkę spotkania w Szczecinie, w nadziei kontynuowania naszych rozmów z przyjaźnią i podziwem Ludwik Flaszek.
Chodziło o wyeliminowanie z teatru wszystkiego tego, co jest sztuczną podróbką. Co może służyć, może być twórcze, może być istotne, ale co nie jest niezbędne. Taki był punkt wyjścia. Czyli, jeżeli wyeliminuje się grę światła i zostaje tylko tyle światła, to normalne światło, które jest potrzebne, żeby było widać, co się dzieje. Jeżeli wyeliminuje się muzykę graną przez orkiestrę,
w Szczecinie mieszka pani, która robiła pierwsze scenografie do sztuk Grotowskiego i później jak Grotowski zerwał z teatrem i wyjechał, to jeszcze wysyłał jej kartki z tych dziwnych miejsc, starając się ją zachęcić do tego, żeby wróciła do teatru. No jest to ciekawe połączenie, pewnie byłaby to ciekawa historia, jak to się stało, że Antoni Libera tej książki w domu nie posiada.
Też zachodzę w głowę, jak się to stało, ale w każdym razie kupiłem to całkiem oficjalnie, całkiem legalnie na aukcji internetowej. Bardzo dobrze, że nie posiada tego u siebie na półce, bo dzięki temu ja to posiadam na półce, z czego raduję się niezmiernie, ale to jest jednocześnie przyczynek do opowieści o tym, co z tymi książkami, co w tych książkach jest ważnego. Otóż z książkami jest również ważne to, co się nazywa proweniencją, czyli wszystko to, co wiąże się z losami tej książki, posiadaczami tych książek. I to jest ogromna radość, kiedy kupuje się jakąś starą książkę, najlepiej jeszcze starodruk, i nagle znajduje się tam podpis własnościowy w środku i okazuje się, że właścicielem tej książki był ktoś bardzo znany. W swoich zbiorach mam kilka takich książek, między innymi jednego ze znanych tutaj śląskich poetów z początku XX wieku, który napisał na stronie tytułowej pierwszy egzemplarz tomu moich wierszy, który otrzymałem od redaktora, i tutaj są inicjały, ale ja wiem, który to był redaktor. To był redaktor naczelny wydawnictwa Katolik Bytomskiego, bardzo ważnego wydawnictwa w historii Górnego Śląska. Czyli to była pierwsza książka, która wyszła spod prac drukarskich i dostała się w ręce autora. Tak być zresztą powinno, co on zaznaczył w tej książce, a teraz tę książkę ja posiadam.
Potrzebowałem takiej interesującej publikacji o Zakopanem lat powojennych, tak mniej więcej do roku 70, i znalazłem książkę Adama Holanka, Pacałycha. Tak. Oczywiście książkę z dedykacją Adama Holanka. Mając do wyboru kilka innych egzemplarzy tejże książki, oczywiście wziąłem tę z dedykacją, bo to jest swego rodzaju magnes, to zawsze przyciąga.
Bardzo ciekawe są dedykacje właśnie książkowe. Na przykład ja mam powojenny wybór wierszy Juliana Przybosia z jego dedykacją dla jakiejś pani. Była miła nie tylko, że czytała moje wiersze. O, bardzo taka dwuznaczna jest pamięć w tej chwili, ale dedykacja była co najmniej dwuznaczna w tej książce. Tego rodzaju dedykacji także jest sporo. My oczywiście najwięcej wiemy o właścicielach książek na podstawie exlibrisów lub super exlibrisów. Czasami się ludzie pytają, co to są te super exlibrisy. Otóż super exlibrisy to są znaki własnościowe tłoczone na okładkach książek, i to najczęściej arystokracja kiedyś w ten sposób oznaczała swoje książki. Są bardzo znane super exlibrisy samego Napoleona, ale także i innych. Bardzo często były to po prostu herby rodowe, które były tam tłoczone. A też ludzie normalnie podpisywali te książki. Mnie się udało kiedyś kupić przepiękny album z miedziorytami takiego miedziorytnika francuskiego, bardzo znanego, który się nazywał Chapron. Jego dzieła są i w Luwrze, i w Ermitażu, i we wszystkich znanych muzeach. Otóż on w miedziorytach oddał wszystkie freski Rafaela, które znajdują się na ścianach kaplicy sykstyńskiej. To chodzi o te, które są na ścianach, a nie Michała Anioła na suficie. I taki album wyszedł w XVII wieku w Rzymie. Bardzo piękny, ogromny album. I tam w tym albumie są wpisy własnościowe. Po kolei różnych właścicieli, poczynając od XVIII wieku. Ostatni wpis to był jakiegoś ucznia siódmej klasy z Lubania na Dolnym Śląsku. Potem ten album już trafił do antykwariatu i ja go nabyłem. Przy czym te wszystkie wpisy własnościowe są takim ładną kaligrafią, gdzieś tam w rządku, tak malutkimi literkami wypisane, no a uczeń się wypisał na całej jednej kartce, żeby nikt nie miał wątpliwości, że to do niego należało. No to tak też bywa. Na szczęście to była taka pusta, wyklejkowa kartka, więc niczego tam specjalnie tym swoim zamaszystym wpisem własnościowym nie zniszczył. Nadał pewnego żartobliwego charakteru tej książce. Album jest w formacie takim troszkę większym niż A4, ale w poziomie, oprawiony w pergamin z bardzo delikatnym, złoconym deseniem. Była ta okładka nieprawdopodobnie brudna, ale kiedy ją wyczyściłem, to na krawędzi tej okładki, nie właśnie na licu, nie pod spodem, tylko na krawędzi, bo to pewną grubość jednak ma, gdzieś mniej więcej 1,5 mm, wyczytałem nazwę zakładu introligatorskiego. No więc zakład introligatorski mieścił się w Londynie przy ulicy Pall Mall. Sprawdziłem w internecie, działa do dzisiaj. A okładka była robiona gdzieś tak z początkiem, chyba tam jest data, jeśli sobie przypominam, to z początkiem XIX wieku. To jest ciągłość, prawda? Nie wiem, czy u nas jest jakiś zakład introligatorski, który by miał taką ciągłość.
No, gdyby się uprzeć, to przecież drukarnia Miarki w Mikołowie, w którym mieszkasz, no taką ciągłość by zachowała, biorąc pod uwagę...
Ale nie aż taką, po pierwsze, ale nie aż taką. Najdłużej działającą drukarnią obecnie można powiedzieć, że na ziemiach polskich, ale tak naprawdę to była drukarnia działająca na Śląsku, która działała do końca okresu międzywojennego, do II wojny światowej właściwie. To była jedna z pierwszych w ogóle wrocławskich drukarni, która powstała jeszcze na początku XVI wieku. To była taka oficyna Baumanowa. Baumanowie to był jeden z najważniejszych rodów drukarskich na Śląsku, jeden z pierwszych rodów. I otóż na drodze różnego rodzaju spadków, oczywiście w XX wieku ona się już zupełnie inaczej nazywała, ale tam była zachowana ciągłość. Działała nieprzerwanie od początku XVI wieku aż do prawie połowy wieku XX. To jest wspaniałe. Ale mówiłem o okładkach, bo opowiadamy sobie o tych książkach, co w książce jest ważne. Otóż okładka także jest ważna. Okładka jest bardzo ważna. Wymieniłeś moją tutaj mikołowską drukarnię Karola Miarki. Niektóre wydawnictwa Karola Miarki były zaopatrzone w przepiękne secesyjne oprawy. Między innymi dzieła zbiorowe Juliusza Słowackiego, Adama Mickiewicza, Ignacego Krasickiego, czyli klasyków.
Bo wiesz, że ja mam dwa tomy Mickiewicza właśnie z drukarni Miarki. Setna rocznica urodzin Mickiewicza. Wówczas te wszystkie dzieła zostały wznowione. Rzeczywiście wygląda to przepięknie, ale jak mi
zresztą
opowiadałeś...
Zresztą było kilka ich nakładów. To potem ostatnie nakłady już nie były w tych pięknych, secesyjnych oprawach. Były w takich prostych, brązowych, płóciennych oprawach wydawane. Te dwa pierwsze wydania i Mickiewicza, i Słowackiego były zaopatrzone w przepiękne, secesyjne oprawy. Tyle, że oprawy nie były robione w tej samej drukarni. To zresztą taka tradycja była, bo wtedy, kiedy drukarstwo się narodziło i kiedy powstawały pierwsze książki, to one z drukarni wychodziły bez okładek. One wychodziły jako takie broszury. Dopiero później trafiały do zakładów introligatorskich i tam były oprawiane w różny sposób, a to w pergamin, a to w skórę. Ja mam na przykład jedną z najstarszych książek oprawioną w prawdziwe deski. To znaczy mam kilka książek oprawianych, starodruków oprawianych w deski, ale te deski są pociągnięte skórą albo pergaminem właśnie. Natomiast mam wspaniały postinkunabuł, czyli książki, które od początku XVI wieku do połowy XVI wieku były wydawane. To się nazywało postinkunabuły. A wcześniejsze książki, czyli od wynalezienia druku do końca wieku XV, to były inkunabuły. No więc ja mam taki postinkunabuł, podręcznik do łaciny z 1532 chyba drugiego roku, jeśli dobrze sobie przypominam. Ten podręcznik jest oprawiony autentycznie w deski. Po prostu są to dwie deseczki, deszczułki takie wyciosane ręcznie, niewyheblowane jakimiś maszynami, tylko widać, że przy pomocy jakiegoś takiego dłuta, takich narzędzi, jakie były dostępne w tamtym czasie. Grzbiet tylko jest skórzany z białego marokinu, to rodzaj takiej skóry, z piękną skówką z brązu. Taką książkę też posiadam, ale w swoich zbiorach posiadam też książki, które są cymeliami, jeśli chodzi o sztukę introligatorską. Introligatorów zresztą w historii było kilku bardzo znanych w historii polskiego introligatorstwa. Między innymi Robert Jachoda, no to jest sława. To był krakowski introligator i czasami kupuje się książki nie dla samej książki, ale właśnie dla oprawy Roberta Jachody. No, a jeśli zdarza się książka, która jest białym krukiem, a jeszcze w dodatku oprawiona przez Roberta Jachodę, no to już jest naprawdę ogromne szczęście. Ja takiego szczęścia kiedyś dostąpiłem, kupując pastorałkę Czyżewskiego z drzeworytami Tadeusza Makowskiego, wydane przez Towarzystwo Miłośników Książki w Paryżu w latach międzywojennych na ręcznie czerpanym papierze w nakładzie tylko 500 egzemplarzy. Taką to właśnie książkę, każdy egzemplarz numerowany, taką to właśnie książkę, jeden z egzemplarzy oprawił Robert Jachoda w pergaminową oprawę i taką książkę u siebie na półkach ku ogromnej radości mam. Czasami ją sobie wyjmuję, oglądam, kartkuję, bo piękne są drzeworyty Tadeusza Makowskiego, oprawa Jachody, zresztą nie jedyna, między innymi taka powieść Zagubione klucze, Gustawa Morcinka, zupełnie śląska historia, śląska powieść, ale oprawiona w Krakowie przez Roberta Jachodę w przepiękną, płócienną, w takim szlachetnym odcieniu granatu, w płócienną oprawę z wytłoczonym, pięknym samochodem jakimś, nie wiem, czy Mercedesem, takim z lat 30. na oprawie, taka art dekowska jakaś scenka na oprawie. To są cudowne sprawy. Właściwie do takiej książki nie trzeba zaglądać, bo jeśli się chce przeczytać tę powieść, to się kupuje taki egzemplarz popularny. Natomiast to się tylko
no tak, to
dotyka,
jest ta książka
owokuje.
Do mania. Jak
do mania, tak.
Jurku, ja miałem przyjemność gościć u ciebie w domu.
No
widziałem
i mam nadzieję,
ten...
że znowu będziesz.
Tak, już niedługo. Widziałem twój regał, tam się roi od białych kruków. Powiedziałbym nawet, że to może być regał zazdrości. Tych wszystkich, którzy książki kolekcjonują, skupują, kupują. Rzeczywiście co egzemplarz to kolejna znakomita historia, ale skoro jesteśmy przy cymeliach, to masz pierwsze wydanie pana Tadeusza na przykład.
Pierwsze wydanie paryskie pana Tadeusza i mam też znacznie rzadsze pierwsze polskie wydanie pana Tadeusza, bo ono było po paryskim. Wydane zostało w Toruniu, ale bez praw autorskich. I spadkobiercy wtedy już Adam Mickiewicz nie żył, tylko jego spadkobiercy po prostu podnieśli raban i cały ten nakład wycofano i zniszczono. O ile paryski nakład pierwszego wydania wynosił chyba około 3000 egzemplarzy, jeśli dobrze sobie przypominam, i spora część z tego pozostała, to z tego nakładu pierwszego polskiego wydania zostało chyba poniżej 1000 egzemplarzy tylko i no, w związku z tym na rynku jest ich jeszcze mniej, więc to jest jeszcze rzadsze wydanie, ale jeśli chodzi o to paryskie, to pierwsze wydanie Adama Mickiewicza, to z tym się wiąże taka to właśnie historia nieco detektywistyczna, taka przygoda bibliofilska, no bo bibliofilstwo to jest przygoda, to jest pasja, bez tego by to nie miało chyba większego sensu, bo przecież no, do czytania to można nawet z biblioteki książki wypożyczać.
Te didaskalia pozyskania
no, więc ja
są
teraz opowiem o tym pierwszym wydaniu pana Tadeusza. Otóż pierwsze wydanie pana Tadeusza, ono się pojawia od czasu do czasu. Oczywiście cena jego stale idzie w górę. Rzadko, żeby tam coś poszło w dół, ale stale to drożeje. W tej chwili chyba już około 10 000 kosztuje. Wtedy, kiedy ja kupowałem, to było mniej niż połowa tej kwoty trzeba było wydać. Żeby kupić, a ja kupiłem pierwsze wydanie na raty. Pojawił się w jednym z antykwariatów krakowskich pierwszy tom, bo on wyszedł w dwóch tomach, ten pan Tadeusz paryski. Pojawił się pierwszy tom, całkiem niezły egzemplarz, kompletny, za bardzo niską cenę, kilkuset złotych. W zasadzie nie kupuje się książek zdekompletowanych. rozmawiałem z innym antykwariuszem krakowskim. Mówi, po co pan to kupił? Przecież pan nigdy tego drugiego tomu nie dostanie. Tak się nie robi. Tak zaczął marudzić mi troszeczkę. Ja mówię, no dobrze, no to trudno, no może jakoś się uda. I wyobraź sobie, że prosto z tego antykwariatu, wiadomo, że w Krakowie antykwariatów jest dużo, poszedłem do innego antykwariatu i patrzę, w gablocie, co leży, drugi tom paryskiego wydania pana Tadeusza. Idę, pytam, no tak, jest tylko drugi tom. To cudownie, bo ja mam pierwszy tom, no ale ten drugi tom kosztował znacznie więcej. Znaczy, powiem, ile on kosztował. On kosztował, był wyceniony tam na ponad 2000, chyba 2200 zł, jeśli się nie mylę. Ale ten tom był czymś absolutnie unikalnym, dlatego że był w oryginalnej broszurowej oprawie, takiej, w jakiej wyszedł z drukarni pan Tadeusz, co się już praktycznie nie trafia na rynku, dlatego że to był bardzo kiepski papier. On się skruszył. Zresztą oprawiano w różny sposób tego pana Tadeusza, ale większość tego, co jest na rynku, to jest w jakichś introligatorskich, lepszych lub gorszych oprawach, najczęściej gorszych. Natomiast to był tom, który był oryginalny. Wziąłem go do rąk i okazało się, że no, coś, co bibliofile lubią najbardziej, czyli egzemplarz nierozcięty, egzemplarz dziewiczy, czyli taki, którego jeszcze nikt nie przeczytał. To jest tak jak z butelką wina, starego, dobrego wina, które jak jest zakorkowane, to wiadomo, że jest wartościowe. Jak jest odkorkowane, to już tę wartość swoją straciło. Choć nie wiadomo, po odkorkowaniu czasami może się okazać, że zawartość wcale nie jest dobra. Z książką nie ma tego niebezpieczeństwa, zawartość zawsze jest dobra. Ale tej książki rozciętej, w cudzysłowie powiedzmy, nie rozkorkowuje się. Jej się nie rozcina. Ona taka ma pozostać. To jest po prostu już obiekt muzealny.
No i taka u ciebie pozostała przecież.
No oczywiście, musiała tak pozostać. Po krótkich targach za nieco niższą cenę udało mi się ten egzemplarz kupić. Bardzo byłem zadowolony i któregoś dnia słyszę w telewizji pana profesora Bralczyka, który jest miłośnikiem Adama Mickiewicza, a pana Tadeusza zna na wyrywki, może recytować go od końca, od środka, w nocy się go obudzi, chyba w obcych językach też potrafi. No i opowiada właśnie o swoim zbieraniu książek Adama Mickiewicza. I słucham, ja mówię, no, że jeden jedyny raz widział oryginalny egzemplarz pana Tadeusza, taki jak on wyszedł z drukarni, czyli nierozcięty, w oryginalnej oprawie, nawet w nie najgorszym stanie, ale był tylko drugi tom. I tak leżał ten tom w jednym antykwariacie krakowskim, leżał i mówi pan profesor, a ja tak chodziłem tam, zaglądałem i tak nie wiedziałem, kupić, aż w końcu jak się zdecydowałem, żeby kupić, to przyszedłem, a jego już tam nie było.
To też swego rodzaju taka strategia poszukiwawcza. To nie jest tak, że ty kolekcjonujesz wszystko, prawda?
Ja, jeśli trafiam na tak zwane okazje i trafiają mi się jakieś ciekawe książki, które są poza moimi tymi głównymi zainteresowaniami, to oczywiście, a w tym momencie posiadam tak zwane wolne moce przerobowe, czyli odrobinę jakiejś gotówki gdzieś tam udało mi się odłożyć, no to wtedy kupuję taką książkę, bo wiadomo, że to jest zawsze ładna rzecz. To jest tak, jak kobiety kupują biżuterię, prawda? Czy jak się kupuje malarstwo. To jest tego rodzaju zbieractwo. Natomiast przede wszystkim zbieram książki związane ze Śląskiem. z historią Śląska, czyli śląskie kroniki, ale także literaturę, począwszy od tych właśnie najdawniejszych wydań. No, jedną z takich najbardziej zacnych, powiedziałbym, książek w moich zbiorach właśnie związanych ze Śląskiem, to jest pierwsze zbiorowe wydanie dzieł Martina Opica. Martin Opic, urodzony w Bolesławcu, a zamieszkały we Wrocławiu, tyle że w wyniku wojny 30-letniej jako protestant musiał z tego Śląska w pewnym momencie uciekać i żywota dokonał w Gdańsku. Więc mam właśnie jego dzieła zebrane. Tam są różne ciekawe, interesujące rzeczy, ale przede wszystkim jest tam taka książka, w której on opracował zasady poetyki języka niemieckiego. Otóż wiadomo, że w tym czasie, czyli w XVII wieku, były na terenie Niemiec różne języki niemieckie, dolno-niemiecki, średnio-górno-niemiecki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie było jednego języka literackiego i ponieważ Martin Opitz był również tłumaczem na niemiecki, a były to czasy reformacji, jedną z zasad reformacji jest czytanie w swoim ojczystym języku religijnych ksiąg. Trzeba było te księgi tłumaczyć na różne te języki niemieckie i Martin Opitz stworzył zasady poetyki języka niemieckiego, co było podstawą kodyfikacji w ogóle języka literackiego niemieckiego. Na tych zasadach powstała cała późniejsza literatura niemiecka, czyli można powiedzieć, że niemiecki język literacki powstał na Śląsku. Niektórzy mówią, że także podstawy języka polskiego literackiego gdzieś tam na Śląsku się kiedyś rodziły, bo przecież jedno z najstarszych wydawnictw, czyli słynny Mszał Wrocławski, zawiera pierwsze modlitwy w języku polskim, chociaż trudno powiedzieć, czy to był język polski, czy to był dialekt na przykład małopolski albo śląski, trudno dociec. No w każdym razie ma to związek niewątpliwie z językiem polskim.
Ładnie nawiązujesz do Pomorza Zachodniego i do Szczecina, to ja będę nawiązywał do Śląska właśnie. Szukając takiego klucza, skoro mówiliśmy sporo o Mickiewiczu, to myślę, że możemy pójść o krok dalej. Zdania i uwagi Mickiewicza o Jakubie Beme, Semartenie i Angelusie Silesiusie. Pomnik Angelusa Silesiusa stoi od niedawna na rynku w Mikołowie. Co masz ciekawego, jeśli chodzi o tych autorów?
No mam Jakuba Bemego. Właśnie pierwsze zbiorowe wydanie tego, że to dziwna postać. On pochodził z Görlitz. To właściwie historycznie nie jest Śląsk, tylko Łużyce, ale one zostały do Śląska przyłączone i można powiedzieć, że Łużyce stały się jakby jedną ze śląskich krain. No więc Jakub Böhme, szewc zresztą, był nauczycielem między innymi poniekąd Angelusa Silesiusa. To bardzo dziwny mistyk. Mam takie dwa opasłe tomiszcza. wykładnią jego poglądów mistycznych, a także z jego rysunkami w miedziorycie, oczywiście oddanymi w tych książkach. Natomiast Angelus Silesius, no to jest ciekawa postać, dlatego że on był lekarzem. Był między innymi lekarzem na dworze książąt oleśnickich, a Oleśnica z książkami, to za chwileczkę sobie powiemy, bo to bardzo ważne miejsce dla historii książki, nie tylko śląskiej, ale europejskiej w ogóle. Otóż Angelus Silesius przeszedł z protestantyzmu na katolicyzm, popadł, że tak powiem kolokwialnie, w mistycyzm. W sumie dokonał żywota w wyniku właśnie tego, że był mistykiem i ascetą, jakby na własne życzenie odszedł z tego świata, ale zdążył napisać przepiękną poezję właśnie taką mistyczną. Częściowo przekładał ją na język polski właśnie Adam Mickiewicz. No w tej chwili jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że wszystkie utwory Angelusa Silesiusa zostały przełożone na język polski i może się każdy z nimi zapoznać. Są rzeczywiście przepiękne, niezależnie od tego, czy się podziela jego poglądy religijne, czy w ogóle ma się jakiekolwiek poglądy religijne, jest to przepiękna, mistyczna poezja. Poezja powinna być mistyczna.
W jakiejś mierze za prekursora dystychicznej formy można by uznać właśnie Angelusa Silesiusa, czyli anioła Ślązaka, którego tłumaczył Adam Mickiewicz. On też był szalenie ciekawy, no bo z jednej strony mistyk, ale z drugiej no taki profanator momentami w tych swoich dystychach. Któż by się ośmielił powiedzieć, Panie Boże, co ty zrobisz, jak ja umrę? A dla Śląska Angelus Silesius jest wciąż ważny? Pytam w kontekście choćby tego pomnika, który jest w Mikołowie.
Ja myślę, że dla Śląska jest on bardzo ważny ciągle i jest to jedna z tych postaci, do której tutaj na Śląsku, będący spadkobiercami jakby tej wielowiekowej kultury śląskiej, bo przecież no, jesteśmy naturalnymi spadkobiercami tej kultury, ciągle się odwołujemy. To jest jedna z tych najważniejszych postaci. Jeden z moich znajomych, nie będę wymieniał z imienia i nazwiska, bo nie jestem do tego upoważniony, właśnie zupełnie przypadkowo kiedyś wszedł w posiadanie pierwszego wydania, tylko nie pamiętam teraz, o który zbiór tych poezji Angelusa Silesiusa chodzi. Nie wiem, czy chodzi o Cherubiwego Wędrowca, ale doszedł mój znajomy posiadający tę książeczkę do tego, że w tej książeczce są odręczne poprawki i notatki samego Angelusa Silesiusa. I w jaki sposób on do tego doszedł? Otóż w tym czasie, kiedy te notatki powstawały, ponieważ są one datowane, Angelus Silesius przebywał w Nysie. Nysa była stolicą księstwa biskupiego. To było jedno ze śląskich księstw. Właśnie księstwo biskupie, każdorazowo biskup wrocławski był jednocześnie księciem, właśnie władcą księstwa nyskiego. I tam w pewnym momencie znalazł się Angelus Silesius jako nauczyciel w miejscowym gimnazjum jezuickim. Wszystko wskazuje na to, że to był jego egzemplarz, wydany we Wiedniu bodajże, jeśli sobie dobrze przypominam, że to był jego egzemplarz, na którym on dokonywał jakichś notatek i jakichś poprawek. No, bardzo zazdroszczę mojemu przyjacielowi, że taką książkę ma, ale za diabła nie chcę się z nią rozstać. Mogę zrobić. Czasami zdarzają się właśnie takie sytuacje. Mnie się coś podobnego zdarzyło z książką znacznie nowszą, znacznie świeższą, ale także bardzo ważną dla Śląska. Otóż na części Śląska, która w tej chwili leży w Republice Czeskiej, na początku XX wieku, właściwie już pod koniec XIX wieku, ale tak jego praca twórcza przypadła na początek XX wieku, żył taki poeta, który się nazywał Petr Bezrucz, czyli Piotr Bezręki. I on pisał przepiękne poezje dialektem śląskim właśnie z tej części takiego Śląska związanego z Morawami w tej chwili, prawda? Czyli z kraju śląsko-morawskiego w tej chwili to się tak nazywa. To jest część Śląska. I kiedyś kupiłem w Ostrawie w antykwariacie zbiór jego poezji zatytułowany Śląskie Pieśni, czyli Śląskie Pieśni, to najbardziej znany zbiór jego poezji. Patrzę ja, a tam ołówkiem są naniesione poprawki, a egzemplarz został przez Petra Bezrucza podpisany. Także udało mi się jakimś cudem, nie wiem jakim, pierwsze w ogóle chyba to jest wydanie, albo drugie wydanie Śląskich Pieśni, w każdym razie Brnie to zostało wydane. Udało mi się zdobyć egzemplarz, na którym poeta dokonał własnoręcznie poprawek, jakby korekty swoich wierszy, zmodyfikował je nieco. To jest wielkie szczęście dla bibliofila. Jednocześnie jest to także szczęście dla badaczy literatury. Ktoś, kto chciałby się zajmować poznawaniem tej poezji, prześledzeniem całego procesu twórczego, taki egzemplarz myślę, że dla niego jest czymś absolutnie bezcennym.
Czy są takie pieniądze, których nie wydałbyś na książkę? Innymi słowy, no to znaczy... o jakich granicach finansowych rozmawiamy? Pytam o to, bo całkiem niedawno, zresztą oferta jest aktualna, znalazłem inkunabu właśnie Bonaventury. 45 tysięcy złotych.
przełknąłem trochę ślinę.
Takie pieniądze też wchodzą w grę.
Ale ja o takich pieniądzach nawet nie rozmawiam. Na aukcjach pojawiają się takie książki znacznie droższe. I wcale nie tak stare, bo na przykład Ferdydurkę Gombrowicza z ilustracjami Bruno Schulza w bardzo dobrym stanie, egzemplarze, okres międzywojenny, lata 30. To egzemplarze w bardzo dobrym stanie ostatnimi czasy potrafiły kosztować ponad 90 tysięcy. Tak się zdarzyło na aukcjach w Lamusie, w domu aukcyjnym Lamus. Tak się zdarzyło na jednej z aukcji chyba w Rara Avis w Krakowie, a podobno w tej chwili znowu coś podobnego się szykuje. Pewne inkunabuły, postinkunabuły, a także starodruki osiągają takie ceny. Kroniki Miechowity na przykład, czy kronika Kromera, Zielniki Syreniusza na przykład, nawet niektóre wydania Biblii Brzeskiej kosztują po kilkadziesiąt, a nawet ponad 100 tysięcy złotych. Ja już nie mówię o tych takich najrzadszych, najbardziej znanych, najcenniejszych księgach z kręgu literatury europejskiej. No, mnie na to nie stać. Mówię to z przykrością, ale ja na książki potrafię wydać wszystkie wolne pieniądze, które mam. Oczywiście najpierw zawsze jest rodzina, ale rodzina, jakoś takie mam szczęście, że pobłaża mi. Przymyka oko. Czasami potrafi zacisnąć paska też, jak coś jest takiego, co bardzo chcę mieć, a trzeba na czym innym zaoszczędzić, no to wtedy tak, rodzina mi pomaga. Nie da się inaczej, bo albo to się w ten sposób będzie robiło, albo się nie będzie miało rodziny. Ja zresztą znam wielu kolekcjonerów, którzy właśnie dlatego, że są kolekcjonerami, nigdy nie mieli rodzin. To nie chodzi tylko o kolekcjonowanie książek, ale kolekcjonowanie także i sztuki, i malarstwa, różnego rodzaju bibelotów. Ja zresztą także nie jestem wolny od tej namiętności. W tym moim zbieractwie jest miejsce także na inne dziedziny. O.
Wyciągam ten wątek trochę jak królika z kapelusza, by rozwiać te obawy, że być może to, o czym my tak z taką pasją rozmawiamy, nie musi wszystkich interesować, ale też, jak pokazuje na przykład historia twojego syna, można chyba kogoś zarazić tą pasją,
tak,
prawda?
Tak, tak. Myśmy się tak troszeczkę z synem zarażali nawzajem. To znaczy tak, ja kiedyś nie miałem w polu swoich zainteresowań starodruków. Tego wszystkiego, co było wydawane przed XIX wiekiem. Natomiast mój syn, kiedy już zainteresował się książkami, to w pewnym momencie jego zainteresowały starodruki. A wiązało się to z tym, że jego bardzo interesowała historia Słowian zachodnich. A Słowianie zachodni byli opisani w starych kronikach, między innymi na przykład w kronice Helmolda, bardzo słynnej. On bardzo, bardzo chciał mieć tę kronikę Helmolda. No i kupiliśmy ją kiedyś w antykwariacie w Berlinie. Mieliśmy takie szczęście, że bardzo duży, piękny i ważny antykwariat berliński zamykał swoje podwoje, bo nie wytrzymał czynszu na jednej z głównych berlińskich ulic, na tak zwanym Kudamie. Obniżył ceny jakoś tak i udało się właśnie kupić tę kronikę Helmolda za niezłą cenę tam. To był pierwszy moment, kiedy ja zainteresowałem się także starodrukami, bo mówię zaraz, do przecież moich poszukiwań peregrynacji po historii Śląska starodruki są mi bardzo potrzebne. Niektóre rzeczy nigdy nie zostały później wydane. Kronika Hankiusa, czyli takiego Hankego. To jest okres, kiedy była moda na latynizowanie imion i nazwisk. Hanke zmieniał się w Hankiusa, Gdak w Gdacjusza i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zainteresowałem się tymi starodrukami i na przykład pisząc historię książąt śląskich, śląskich władców wszystkich, bardzo mi te książki pomagały. Dzięki nim właściwie mogłem te historie książąt śląskich napisać w taki sposób, w jaki to zrobiłem, dlatego że materiałów na ten temat jest bardzo niewiele.
To wracając do syna, no to właśnie, też ma fioła po prostu.
Tak, on ma absolutnego fioła, poszedł do pracy w Bibliotece Śląskiej. To nie jest najbardziej intratna w dzisiejszych czasach profesja, ale jest niezwykle interesująca. Też trafia na innych ludzi, którzy mają fioła i czasami mi opowiada o nich.
gdybyśmy porozmawiali właśnie o tej społeczności zbieraczy, pasjonatów, bibliofilii pełną gębą. To są wariaci, ale jak wielu takich wariatów jest? No właśnie, sympatyczni i niegroźni.
Ludzie, którzy zbierają najróżniejsze i najdziwniejsze rzeczy. Są zbieracze jakichś takich druków ulotnych, etykietek. Są tacy, którzy zbierają tylko i wyłącznie te pozycje najpoważniejsze. Są tacy, którzy zbierają tematycznie, na przykład księgi medyczne albo prawnicze. Najczęściej to są właśnie prawnicy albo medycy. I są to ludzie najróżniejszych profesji. Czasami są to ludzie wyglądający bardzo dziwnie i po których nigdy by się nie powiedziało na pierwszy ogląd, że oni czymś takim w ogóle się mogą interesować i zajmować. Nie dałoby się czasami za takiego człowieka przysłowiowych 5 groszy, a kiedy się z nim porozmawia, to okazuje się, że po pierwsze ma ogromną wiedzę, a po drugie ma gigantyczną bibliotekę. Niektóre biblioteki zajmują całe mieszkania i tylko między tymi bibliotekami, między tymi półkami są takie chodniki porobione, takie przejścia, jak w bibliotekach właśnie publicznych. No zresztą profesor Maria Janion chyba właśnie w taki sposób miała urządzone swoje mieszkanie, że miała taki kącik, gdzie miała łóżeczko swoje, a reszta to były tylko ścieżki między regałami, które zresztą tą całą bibliotekę chyba przekazała na rzecz Polskiej Akademii Nauk, jeśli dobrze sobie przypominam.
No podobnie było z profesorem Henrykiem Markiewiczem, a też wspominam jego bibliotekę, ponieważ ta biblioteka trafiła do Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. Rzeczywiście.
No, najgorsza jest sytuacja, kiedy zbiory są rozpraszane. To znaczy właściciel umiera i rodzina wyprzedaje wtedy cały ten zbiór.
Z jednej strony to cieszy zbieraczy, bo to są wtedy okazje, ale z drugiej, patrząc całościowo, szkoda po prostu.
Szkoda, szczególnie jeśli są to zbiory, a bardzo często są to takie właśnie zbiory, które są gromadzone z pewną myślą przewodnią. Tak jest ze zbiorami profesorów uniwersyteckich, szczególnie tych, którzy w jakiś sposób wykonywali pracę z książkami związane, polonistów, językoznawców itd., itd. Do mnie trafiło kilka książek ze zbioru profesora Urbańczyka, bardzo wybitnego profesora z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po jego śmierci ta cała kolekcja została przez jeden z domów aukcyjnych, jeden z antykwariatów krakowskich, na życzenie rodziny oczywiście, rozprzedana, rozproszona. I to jest niedobrze. Ja zawsze cierpię, kiedy tego rodzaju kolekcje są rozpraszane i trafiają w różne miejsca, bo wiem, że ten człowiek zbierał to przez całe życie. Kolekcjonował te książki, one służyły mu do pracy. No ten zbiór był wysmakowany, tam nie było rzeczy przypadkowych. To przykre jest. No z drugiej strony oczywiście ja jako kolekcjoner cieszę się, jeśli taka książka do mnie trafia. No ja jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że prawdopodobnie moi potomkowie, aczkolwiek jeszcze absolutnie nie wybieram się nigdzie z tego świata. I to, pragnę, jeśli słuchają jacyś moi
pogłaski o mojej śmierci są przesadzone.
Nie, ale jeśli słuchają, to muszę ich zmartwić. No nie wybieram się w najbliższym czasie w żadną daleką podróż, ani w takim czasie dającym się przewidzieć. No w końcu dopiero 65 lat skończyłem. Co to jest za wiek w ogóle? Drugie tyle przede mną, mam nadzieję.
No co najmniej.
Jeszcze co najmniej, tak. No w każdym razie jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że syn jest bibliofilem, córki dwie także nie są wolne od tej namiętności. Zresztą jedna z nich studiuje w tej chwili już na końcowych latach na Wydziale Konserwacji Zabytków Uniwersytetu Toruńskiego.
No więc właśnie, to pozwala ci kupować starodruki nieco sfatygowane. Masz kogoś, kto ci to naprawi.
Gdyby moja córka nie była na tej konserwacji, właśnie konserwacji papieru, konserwacji książek, też bym kupował starodruki o nieco kiepskiej kondycji, bo przecież nie mam innego wyjścia. No, jeśli nie mam dobrej kondycji, to trzeba kupić w kiepskiej kondycji, a potem starać się to uratować. Właśnie bibliofilstwo również przyczynia się do ratowania tych książek. Niestety jest tak, że handlarze głównie rozkładali książki ilustrowane na części po to, żeby sprzedać
te ilustracje. Zresztą tak jest do dziś.
No niestety jest tak do dziś. Wystarczy spojrzeć na Allegro, tam są w tej chwili
osobne
w dziale
karty
starodruków pojawiają się na przykład miedzioryty z Encyklopedii Technicznej Diderota. Ktoś to zrobił niepotrzebnie zniszczył książkę, bo akurat te miedzioryty są prawie, że niesprzedażne. Ale miedzioryty wspomnianego już przeze mnie Minstera na przykład, który robił weduty różnych miast, głównie miast pomorskich. Ja tych miast Pomorza Zachodniego na miedziorytach Minstera mam dosyć dużo. Tam Drawsko-Pomorskie jest i inne jeszcze, Cieśnina Świnoujścia. To zawsze, no niestety, pieniądz rządzi światem i także rządzi na tym obszarze, czyli w świecie bibliofilii i w świecie zbieraczy dzieł sztuki.
Ja znalazłem nawet jakąś propozycję, wyobraź sobie, że ktoś tak rozkawałkował Biblię Wujka i sprzedaje po jednej kartce.
Tak. Zbrodnia na żywym organizmie, to tak jakby ktoś człowieka pociął właśnie. No, nie wiem, no, ja to tak czuję. Mnie boli w każdym razie, jak widzę coś takiego, to mnie boli. Muszę opowiedzieć pewną historię o jednej z najwartościowszych książek, ale nie chodzi tylko o wartość finansową, tylko wartość historyczną, kulturalną, jaką posiadam w swoich zbiorach. W XVIII wieku na polecenie dworu cesarskiego we Wiedniu została napisana taka książka, która jest wykładem religijnym, takim rodzajem katechizmu wraz z pieśniami i ona została napisana po śląsku, można powiedzieć, to znaczy z silnymi elementami dialektu śląskiego. Jak do tego doszło? Otóż na cieszyńskiej części Górnego Śląska był i jest protestantyzm jako religia wiodąca, w przeciwieństwie do reszty Górnego Śląska, który został zrekatolicyzowany po okresie reformacji. Bardzo właśnie dwór wiedeński zabiegał o to, żeby jego włości były katolickie. Natomiast na tym Śląsku, na jego cieszyńskiej części, jakoś ta lutersko-wiara, ona tam się mocno trzymała. Jest nawet takie śląskie przysłowie, czym je jak lutersko-wiara pod Cieszynem. Trzyma naprawdę mocno. I żadne tam szykany, zakazy odprawiania nabożeństw. Przecież wyznawcy, protestanci śląscy odprawiali swoje nabożeństwa daleko w górach, w Beskidach. Te miejsca do dzisiaj są znane. Tam są takie kęsy ołtarzowe zrobione z głazów górskich. No i w pewnym momencie dwór cesarski doszedł do tego, że no po prostu ci ludzie muszą mieć to w zrozumiałym im języku podane. I taka książka wyszła. Niewiele ona zmieniła. Ona nosi bardzo długi tytuł. Prawdziwa, jedzina do nieba droga z Pisma Świętego wywiedziona. To jest to, co Pan Jezus objawił, a apostołowie po całym świecie roznieśli i tak dalej. Na całą stronę jest ten tytuł. Ta książka została wydana w latach 60. XVIII wieku w Opawie. Tej książki zachowało się tylko kilka egzemplarzy. Kiedyś zaproszono mnie na wieś pod Pszczyną do takiego wiejskiego domu i pokazywano mi ten dom, między innymi zaprowadzono mnie do takiej kotłowni centralnego ogrzewania, która miała związek z jakąś pieczarkarnią, czy szklarnią, czy czymś takim. Patrzę, przy piecu tego centralnego ogrzewania stoi nieduży kartonik, a w tym kartoniku widzę jakieś szpargały i książki. Biorę pierwszą książkę do ręki, kancjonał wydany w Cieszynie w XIX wieku. Następny jakiś XIX-wieczny katechizm, a trzecia książka to była właśnie ta prawdziwa, jedzina do niebios droga, czyli ten absolutny biały kruk. No, ręce mi się nieco zatrzęsły i zapytałem, co oni chcą z tym zrobić. No spalić to chcemy, jak się zacznie palić w piecu, to spalimy. Ja mówię, no chyba żeście oszaleli, ja to kupię od was. Nie potrzebujemy, weź to sobie. No i tak wziąłem i tak jedna... I tak mam. Takie rzeczy nadal się dzieją.
Machina czasu.
Naszym gościem był Jerzy Ciurlok. Jurku, jeszcze raz wielkie dzięki.
Pozdrawiam ciebie. Czekam na ciebie w Mikołowie, Konradzie.
Wielkie dzięki, fajnie, że wpadłeś.
Ja również dzięki, było mi bardzo miło, Konradzie, zresztą jak zawsze.
I właśnie tak kończy się dzisiejsze wydanie Machiny Czasu. Konrad Wojtyła, dziękuję bardzo, kłaniam się nisko, życzę dobrej nocy i do usłyszenia.